Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Ave Maria Sagrada, cheia de graça divina.
W środę 12 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Benedykt XVI jest już w Fatimie. Dotarł zatem do głównego celu swej podróży apostolskiej. Cały nasz dzisiejszy program wypełni relacja z drugiego dnia papieskiej wizyty w Portugalii. Zapraszamy. Trwa drugi dzień papieskiej podróży do Portugalii. Przed południem Benedykt XVI spotkał się ze światem kultury, a po południu rozpoczął fatimską część swej pielgrzymki. Oddajemy głos naszemu korespondentowi, ojcu Markowi Raczkiewiczowi.
Dzisiaj rano papież odprawił mszę w kaplicy nuncjatury. Następnie o godzinie 10 spotkał się ze światem kultury w nowoczesnym ośrodku kulturalnym Belen. W imieniu zebranych powitał go biskup Manuel Clemente, przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw Kultury, Dóbr Kulturalnych i Mediów. W swoim wystąpieniu podkreślił, że troska papieża o świat kultury jest w Portugalii rozumiana i dobrze przyjmowana przez liczne osoby kultury, nauki i sztuki, bez względu na granice wyznań. Następnie głos zabrał sędziwy, niemal 102-letni reżyser Manuel de Oliveira, który mówił na temat religii i sztuki oraz relacji pomiędzy nimi. Ta ostatnia pochodzi od religii, która stara się odpowiedzieć na podstawowe pytania ludzkiej egzystencji. Obie są ukierunkowane na człowieka i Boga. Jako członek rodziny katolickiej, Manuel de Oliveira podkreślił, że wartości chrześcijańskie leżą u podstaw narodu portugalskiego i całej Europy. Benedykt XVI zwrócił uwagę na dobrze rozumiane relacje pomiędzy teraźniejszością i tradycją oraz na wkład Kościoła w dialog ze światem kultury. Zaapelował do zebranych o nieustanne poszukiwanie dobra, prawdy i piękna. W południe w siedzibie nuncjatury papież przyjął premiera socjalistycznego rządu Portugalii, José Sócratesa. Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze. W oficjalnym komunikacie biura prasowego Stolicy Apostolskiej poinformowano, że rozmowy dotyczyły wkładu Kościoła na polu społecznym i edukacyjnym, dobrych relacji państwo-kościół w Portugalii oraz doniosłości religii katolickiej jako elementu jednoczącego kraje języka portugalskiego na świecie. Miejscowe media zwracają uwagę na ustawę o małżeństwach między osobami tej samej płci, którą przyjął parlament, gdzie większość mają socjaliści. Oczekują, że papież zabierze głos w tej kwestii.
W dzisiejszej kulturze istnieje napięcie, nieraz wprost konflikt między współczesnością a tradycją. Społeczeństwo absolutyzuje teraźniejszość, odrywając się od dziedzictwa przeszłości, nie wytyczając programu na przyszłość. Zwrócił uwagę na to papież na spotkaniu z portugalskim światem kultury i sztuki. Wskazał, że ten konflikt między tradycją a współczesnością wiąże się z kryzysem prawdy. Społeczeństwo, które o niej zapomina, gubi się w labiryntach historii, zatracając swe wartości. Benedykt XVI przypomniał, że Kościół ma misję szukania, głoszenia i rozpoznawania prawdy.
Dla społeczeństwa składającego się w większości z katolików i o kulturze głęboko naznaczonej chrześcijaństwem, szukanie prawdy poza Chrystusem to dramat. Dla chrześcijan prawda jest Boża. Jest odwiecznym słowem, mającym ludzki wyraz w Jezusie, który mógł o sobie powiedzieć: ja jestem prawdą. Kościół, trzymając się odwiecznej prawdy, uczy się współistnieć z innymi w poszanowaniu dla ich prawdy. Może to otworzyć nowe sposoby, by przekazywać prawdę. Dialog bez dwuznaczności i w poszanowaniu dla prowadzących go stron jest dziś w świecie priorytetem, od którego Kościół się nie uchyla. Świadczy o tym obecność Stolicy Apostolskiej w różnych organizacjach międzynarodowych, takich jak Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy, utworzone 20 lat temu tu w Lizbonie. Ma ono prowadzić dialog między kulturami celem rozwijania współpracy między Europą i Afryką. Ma budować światową społeczność opartą na prawach człowieka i odpowiedzialności obywateli, niezależnie od różnic etnicznych czy politycznych, w poszanowaniu dla przekonań religijnych.
Ojciec Święty zachęcił twórców kultury i środowiska opiniotwórcze Portugalii do dialogu z ludźmi wierzącymi. Wspólnie z nimi mają poszukiwać piękna nieskończonego, które odkrywamy w Bogu.
To dlatego, by zetknąć współczesny świat z ożywczymi, odwiecznymi energiami Ewangelii, zwołano Sobór Watykański II. Kościół, wychodząc od odnowionej świadomości tradycji katolickiej, podjął na nim i rozpatrzył, przeobraził i przekroczył krytyki stojące u podstaw sił epoki nowożytnej, czyli reformacji i oświecenia. W ten sposób przyjmował i przetwarzał to, co najlepsze w wymogach nowoczesności, przekraczając je i unikając ich błędów czy zaułków bez wyjścia. Wydarzenie Soboru dało podstawy pod autentyczną odnowę katolicką i nową cywilizację, cywilizację miłości, jako ewangeliczną służbę człowiekowi i społeczeństwu. Kościół uważa za swą główną misję w obecnej kulturze pobudzać do szukania prawdy, a co za tym idzie, Boga. Zachęcam was, byście pogłębiali znajomość Boga takiego, jaki objawił się w Chrystusie dla naszej pełnej realizacji.
Po południu Benedykt XVI pożegnał się z Lizboną i udał się do Fatimy. Tuż przed opuszczeniem nuncjatury papież wyszedł na balkon, aby pozdrowić i pobłogosławić licznie zebranych mieszkańców portugalskiej stolicy. Następnie w Papa Mobile przejechał ulicami miasta na lotnisko. Wzdłuż całej trasy żegnały go tłumy ludzi. Ponownie oddajemy głos naszemu korespondentowi, ojcu Markowi Raczkiewiczowi.
Kilka minut po 17:00 helikopter z papieżem na pokładzie wylądował na stadionie miejskim w Fatimie. Stąd Benedykt XVI udał się do Maryjnego Sanktuarium, gdzie czekali już na niego liczni pielgrzymi. Swoje pierwsze kroki skierował do Kaplicy Objawień. Po odmówieniu modlitwy papież złożył w darze u stóp Matki Bożej Fatimskiej złotą różę. Z wielką radością i głębokim wzruszeniem witam tak dostojnego i umiłowanego pielgrzyma, naszego papieża Benedykta XVI, w sanktuarium fatimskim, gdzie bije macierzyńskie serce Portugalii, powiedział biskup Antonio Marto, ordynariusz diecezji Leiria Fatima. Przypomniał, że papieska wizyta ma miejsce w 10. rocznicę beatyfikacji Franciszka i Hiacynty. Obecnych zachęcił do słuchania słowa następcy świętego Piotra, które oświeca umysł i przemawia do serca, umacnia w wierze i miłości oraz niesie nadzieję. Następnie papież udał się do kościoła Świętej Trójcy, gdzie spotkał się z kapłanami, zakonnikami i seminarzystami z Portugalii. Dla Radia Watykańskiego z Fatimy ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
O związku między powołaniem kapłańskim a życiem Kościoła jako ciała Chrystusa mówił Benedykt XVI w homilii podczas nieszporu w Fatimie. Zwracając się do uczestników liturgii, wśród których byli także członkowie nowych ruchów kościelnych, zwrócił uwagę na wymóg wierności powołaniu, który dotyczy w sposób szczególny osób duchownych. Wierność jest imieniem stałej, prawdziwej i głębokiej miłości do Chrystusa kapłana, stwierdził Ojciec Święty. Zaś znakami tego są modlitwa, umartwienie, troska o życie wewnętrzne, działalność apostolska, które ostatecznie zmierzają ku wiecznemu spotkaniu z Panem w niebieskim Jeruzalem. Papież zaznaczył, że tego świadectwa bardzo potrzeba w społeczeństwie, w którym wielu żyje tak, jakby Boga ani wieczności nie było.
W tym kontekście Benedykt XVI podkreślił znaczenie jedności Kościoła rozumianego jako wspólnota wiary i ciało Chrystusa. Spoiwem jest tu miłość Boga i bliźnich, przejawiająca się m.in. w poczuciu solidarności i wzajemnego wsparcia wśród kapłanów. Papież przypomniał słowa świętego Jana Wianeya, który ostrzegał księży przed przyzwyczajeniem się do obojętności wiernych. Wierność własnemu powołaniu wymaga odwagi i ufności, mówił Ojciec Święty, ale Pan chce także, byście umieli łączyć wasze siły. Troszczcie się jedni o drugich i po bratersku się wspierajcie. Papież dodał, iż owa troska powinna obejmować także nowe powołania.
Nabożeństwu nieszporów towarzyszył akt zawierzenia i poświęcenia kapłanów sercu Najświętszej Maryi Panny. Papież modlił się, by nie byli oni pasterzami, którzy pasą samych siebie, lecz apostołami Bożego Miłosierdzia, codziennie sprawując ofiarę ołtarza i udzielając sakramentu pojednania.
Matko niepokalana, w tym miejscu łaski, w którym zgromadziła nas miłość Twojego Syna Jezusa, najwyższego i wiecznego kapłana, my, synowie w Synu i Jego kapłani, poświęcamy się Twemu matczynemu sercu, aby wiernie wypełnić wolę Ojca. Jesteśmy świadomi, że bez Jezusa nie możemy uczynić niczego dobrego i że jedynie przez Niego, z Nim i w Nim będziemy dla świata narzędziami zbawienia. Oblubienico Ducha Świętego, wyjednaj nam bezcenny dar przemiany w Chrystusa. Tą samą mocą Ducha, który osłaniając Cię swoim cieniem, uczynił Cię Matką Zbawiciela, pomagaj nam, aby Chrystus, Twój Syn, rodził się również w nas. Niech w ten sposób Kościół zostanie odnowiony przez świętych kapłanów, przemienionych łaską Tego, który wszystko czyni nowe. Matko Miłosierdzia, to Twój Syn Jezus nas powołał, abyśmy się stali tak jak On, światłością świata i solą ziemi. Pomagaj nam swym przemożnym wstawiennictwem, abyśmy się nigdy nie sprzeniewierzyli temu wzniosłemu powołaniu, abyśmy nie poddawali się naszemu egoizmowi, ułudom świata i podszeptom złego. Zachowaj nas mocą Twej czystości, chroń Twą pokorą i otocz swą matczyną miłością, której blask widać w tak wielu duszach Tobie poświęconych, a które dla nas stały się prawdziwymi matkami duchowymi. Matko Kościoła, my, kapłani, chcemy być pasterzami, którzy nie pasą siebie samych, ale dają się Bogu dla braci, znajdując w tym swoje szczęście. Nie tylko słowami, lecz życiem, dzień za dniem, chcemy powtarzać z pokorą nasze „Oto jestem”. Przez Ciebie kierowani chcemy być apostołami Bożego Miłosierdzia, szczęśliwi, że codziennie możemy celebrować świętą ofiarę ołtarza i sprawować dla tych, którzy nas o to proszą, sakrament pojednania. Orędowniczko i pośredniczko łask, Ty, która w pełni uczestniczysz w jedynym powszechnym pośrednictwie Chrystusa, uproś dla nas u Boga serce całkowicie odnowione, które miłuje Boga ze wszystkich sił i służy ludzkości, tak jak Ty. Powtarzaj Panu Twe skuteczne słowa, nie mają już wina, aby Ojciec i Syn zesłali na nas, niczym w nowym wylaniu, Ducha Świętego. Z podziwem i wdzięcznością za Twoją nieustanną obecność wśród nas, w imieniu wszystkich kapłanów, ja także pragnę zawołać, a skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Nasza odwieczna Matko, nie przestawaj nas nawiedzać, pocieszać i wspierać. Przyjdź nam na pomoc i uwolnij nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, które nam zagraża. Poprzez ten akt zawierzenia i poświęcenia chcemy Cię przyjąć w sposób bardziej głęboki i radykalny, na zawsze i w pełni, w naszym ludzkim i kapłańskim życiu. Niech Twoja obecność sprawi, że zakwitnie pustynia naszych samotności i zajaśnieje słońce nad naszymi ciemnościami. Niech przywróci pokój po burzy, aby każdy człowiek zobaczył zbawienie Pana, który ma imię i oblicze Jezusa odbite w naszych sercach, na zawsze zjednoczonych z Twoim sercem. Niech tak się stanie.
Bez Fatimy nie można zrozumieć Portugalii. Niemal nie ma Portugalczyka, który przynajmniej raz w roku nie odwiedziłby tego sanktuarium, twierdzi ksiądz Duarte da Cunha. Pochodzący z tego właśnie kraju sekretarz generalny Rady Konferencji Biskupich Europy opowiedział nam o wpływie fatimskiego sanktuarium na tożsamość Portugalii i tamtejszego kościoła.
Dla Portugalczyków Fatima to centrum kraju, nie tylko w sensie geograficznym. Myślę, że każdy Portugalczyk przynajmniej raz w roku odwiedza to miejsce i to nawet, jeśli nie jest zbyt wierzący. Fatima jest znakiem macierzyńskiej opieki nad krajem. Portugalczycy odczuwają to bardzo mocno. Oczywiście wciąż powinniśmy przywiązywać większą wagę do przesłania Maryi, ale na razie Fatima to po prostu dom dla każdego. Miejsce spotkania z Bogiem, narodowy konfesjonał. W tym sensie Fatima bardzo wyraźnie ukształtowała współczesną tożsamość kraju. Sam Jan Paweł II powiedział kiedyś tutejszym biskupom: potraktujcie Fatimę jako główny program duszpasterski. I tak się rzeczywiście dzieje. Duszpasterstwo fatimskie stale się rozwija. Pojawił się na przykład nowy zwyczaj pieszych pielgrzymek młodzieżowych, które przybierają postać prawdziwych rekolekcji.
Z wielką uwagą papieską wizytę w Portugalii śledzi prasa angielskojęzyczna. Dzienniki po obu stronach Atlantyku najwięcej miejsca poświęcają wypowiedziom Benedykta XVI, które padły w czasie tradycyjnej konferencji prasowej na pokładzie samolotu. Choć papież odpowiedział na 3 pytania, to i tak uwaga mediów skupiła się tylko na jednym z nich.
Dzienniki amerykańskie bardzo dobrze przyjęły papieskie słowa o wewnętrznym grzechu Kościoła, choć zredukowały go błyskawicznie do nadużyć duchownych względem nieletnich. W wielu artykułach mówi się nawet w liczbie mnogiej o grzechach Kościoła, choć papież wyraźnie użył liczby pojedynczej. W artykułach eliminuje się też głębie jego wypowiedzi oraz jej teologiczny i ewangeliczny kontekst. New York Times z uznaniem przyznaje, że papieskie słowa o grzechu Kościoła można uznać za najmocniejsze i najbardziej bezpośrednie, jakie wypowiedział Benedykt XVI, a jego wypowiedź o prześladowaniach Kościoła, które nie pochodzą od zewnętrznych wrogów, ale zrodziły się z wewnętrznego grzechu, można uznać za pewien przełom, sugerują dzienniki.
Prasa brytyjska natomiast w jeszcze innym kluczu relacjonuje podróż do Portugalii. Zastanawia się m.in. ile organizacji przeciwnych nauczaniu Kościoła katolickiego, najczęściej w dziedzinie moralnej, wypromuje się w czasie tej wizyty. Relacja Guardiana faktycznie śledzi poczynania środowisk opozycyjnych względem pielgrzymki. Ważniejsze staje się rozdawanie prezerwatyw nieuświadomionym katolikom niż to, co papież ma im do powiedzenia.
W podobnym duchu relacjonuje papieską wizytę Le Monde, lokując ją między Scyllą pedofilii w kościele a charybdą legalizacji związków homoseksualnych w Portugalii. Francuski dziennik wiele miejsca poświęca też dyskusji na temat kosztów organizacyjnych wizyty Benedykta XVI w kraju, coraz mocniej odczuwającym światowy i europejski kryzys gospodarczy.
Natomiast najnowsza interpretacja trzeciej tajemnicy fatimskiej, jakiej dokonał wczoraj Benedykt XVI, intryguje najmocniej prasę włoską. Papież przyznał, że cierpienia opisane w tajemnicy są jego udziałem. Misterium cierpienia Kościoła trwa w obecnym pontyfikacie i nie zakończyło się wraz z zamachem na Jana Pawła II 13 maja 1981 roku. Papież jednak przypomniał, że konieczne jest ponowne odkrycie sekretu Fatimy w pokucie, przebaczeniu, modlitwie i sprawiedliwości. Wrogowie Kościoła nie mają bowiem tak wielkiej siły, jaką posiada grzech, który rujnuje go od wewnątrz. Papieska interpretacja fatimskich tajemnic jest niezwykle odważna, uważają włoscy watykaniści. Benedykt XVI nie obawia się bowiem światowego spisku, który chce zniszczyć Kościół, wzywa raczej do modlitwy i pokuty, o czym ma przypominać jego pielgrzymka do Maryjnego Sanktuarium w Portugalii. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.